Siostro, bracie, czy wiesz o tym, że to słowo, którego teraz wysłuchasz, jest dla ciebie? Czy wiesz o tym, że Bóg dzisiaj posyła to słowo dla ciebie? Czasami może taka myśl jest dla nas trochę zaskakująca, ale przecież nie ma w tym nic dziwnego. Całe Boże Słowo jest żywe, jest natchnione przez Boga i jest pełne mocy, żeby każdemu człowiekowi, niezależnie od jego sytuacji osobistej, pobłogosławić, żeby wnieść w jego życie błogosławieństwo. Jestem przekonany o tym, że każdy człowiek, który tu jest dzisiaj obecny, który będzie z uwagą słuchał tego słowa, z takim nastawieniem, że słucham i chcę je wprowadzić w swoje życie, skorzysta z tego słowa. Jestem przekonany, że tak jest. Ponieważ to nie jest tak, że są różne tematy, różne sprawy i raz na jakiś czas, powiedzmy sobie raz na pół roku, trafi się, że kazanie jest dla mnie. To nie jest tak. To jest tak, że każde kazanie jest dla mnie. Każdy werset w Biblii, który otwieram i czytam, jest dla mnie. Jest dla mnie Bożą mocą, Bożą siłą, Bożą mądrością na każdy dzień życia. Czasami już dzisiaj mi się to przyda, a czasami już dzisiaj muszę się tego dowiedzieć, żebym jeszcze mógł kilka razy usłyszeć, żebym za rok, kiedy znajdę się w sytuacji, w której będę potrzebował tego słowa, był już gotowy do tego, żeby naprawdę je przyjąć i odpowiednio wykorzystać. Czasami tak jest. Czasami trzeba coś kilka razy usłyszeć. I wierzę, że to wszystko Bóg w swoim planie ma poukładane. Może dzisiaj dla kogoś jest ten ostatni raz i już to słowo dzisiaj wprowadzisz w życie? Być może dla kogoś to jest pierwszy raz i zaczniesz o tym myśleć. A być może dzisiaj Bóg chce w szczególny sposób zmienić twoje życie. Być może w ciągu chwili przemienić jakąś dziedzinę, a może rozpocząć pewien proces. Niech nas Pan błogosławi dzisiaj. Słuchajmy z takim nastawieniem. Boże, mówisz do mnie. Moje serce jest gotowe, a jak tylko usłyszę, jak tylko zrozumiem, jak tylko dotrze do mnie, będę się śpieszył, żeby to wprowadzić w życie. Wiem, że taką postawę Bóg błogosławi. Ona mu się podoba po prostu. Zapraszam pastora, który dzisiaj będzie głosił to słowo. Słuchajmy się.
Tak, w zupełności się zgadzam z tym, co powiedział brat Daniel i dlatego z pełnym przekonaniem tu przed wami staję. Też z pokorą, ponieważ wiem, że to słowo to Boże Słowo. I ten głos, który słyszymy w naszych sercach, to głos Ducha Świętego. Halleluja. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Halleluja. Witam serdecznie wszystkich was, siostry, bracia, gości, przyjaciół. To wspaniała okazja, by też za chwilę móc zamanifestować naszą wzajemną miłość, serdeczność, braterstwo. To piękne świadectwo, gdy mąż z żoną mogą być razem w pokoju, w pojednaniu, dzieci z rodzicami, brat z bratem, siostra z siostrą, gdzie w naszych sercach jest życzenie, szczere, prawdziwe życzenie Bożego pokoju wszystkim tym, którzy są gdzieś tam wokół nas. To jest piękna sprawa i to czyni Duch Święty. I jak wspomniałem, za chwilę będziemy mieli ten przywilej, aby to móc manifestować. Panie, moje życie należy do Ciebie, a też jestem pojednany z bratem i siostrą. Nie mam wrogów w moim sercu. Może ktoś źle na mnie patrzy, ale ja nie. Ja życzę Bożego błogosławieństwa, życzę wszelkiego dobra w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Pan włożył mi do serca na dzisiaj fragment zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 51 wiersz i troszkę niżej. Wierzę, że to słowo jest dzisiaj dla nas, zatem pozwólcie, w imieniu Pańskim je na początku odczytam. A stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go. Dlatego, że jego droga prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Pan Jezus tuż przed swoją śmiercią idzie do Jerozolimy. Jeruszalaim, miasto pokoju. Tam właśnie ma umrzeć męczeńską śmiercią jednorodzony Boży Syn. Idąc z Galilei, Jezus musiał przejść przez Samarię. Z pewnością pamiętamy, że Żydzi nie obcowali z Samarytanami. Jeśli było to tylko możliwe, a niektórzy starali się, aby to było możliwe, gdy trzeba było im przemierzać z Galilei do Jerozolimy, omijali Samarię dalekim łukiem. Konflikt między Żydami a Samarytanami ciągnął się od wieków. Po rozpadzie Królestwa Salomona, około 900 lat przed Chrystusem, królestwo podzieliło się na południe, to jest Judę, i na północ, to jest na Izrael, którego stolicą stała się Samaria. Odstępczy królowie zbudowali tam świątynię Baala, którą potem wprawdzie zburzono, jednak w przesłaniu proroków Samaria zawsze kojarzyła się z odstępstwem. Zawsze Samaria była kwintesencją grzechu. Około 200 lat później, to jest około 700 lat przed Chrystusem, Samarię najechali Asyryjczycy. Dużą część ludności deportowano do Asyrii, natomiast sprowadzili w to miejsce kolonistów asyryjskich, którzy zmieszali się z pozostałymi Izraelitami. I dlatego Żydzi uważali Samarytan właściwie za pogan, ponieważ byli to mieszańcy. A według prawa mojżeszowego nie można było mieszać się z innymi ludami. W oczach Żydów Samarytani stali się kultowo nieczyści, ponieważ odstąpili od prawa mojżeszowego. Dowiadujemy się, że gdy po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi wrócili na swoje tereny, gdy podjęli decyzję, by odbudować świątynię. Pamiętamy, Nehemiasz płakał tam na dworze u króla, potem przyszedł, przechadzał się i miał w sercu pasję, by odbudować świątynię, miał w sercu pasję, by odbudować mury wokół Jerozolimy. Wówczas Samarytanie wspaniałomyślnie zaoferowali swą pomoc. Jednak Żydzi, właśnie z wiadomych powodów, odrzucili ją. Samarytanie poczuli się odtrąceni, zlekceważeni, znieważeni, w wyniku czego powstał wrogi konflikt między Samarytanami a Żydami. Doszło do tego, że Samarytanie utrudniali odbudowę murów. Robili wszystko, żeby im przeszkodzić. A w konsekwencji stworzyli swój system religijny. Odseparowali się. Od tamtej pory, aż do czasów pobiblijnych, stosunki między Żydami a Samarytanami były, delikatnie mówiąc, napięte. Jak już wspomniałem, mówi o tym Pismo Święte, Żydzi nie obcowali z Samarytanami. A co z Jezusem, który był Żydem? Okazuje się, że on miał zupełnie inną postawę. Kiedyś po swojej całodziennej podróży dotarł do miasta Sychar, które było miastem samarytańskim. Już pod wieczór, jak czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, usiadł przy studni. I oto pewna niewiasta samarytańska przyszła, by naczerpać wodę. I Jezus prosi ją, daj mi pić. A ona, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała ci pić. Jezus znał potrzeby tej kobiety, usłużył jej, dotknął jej serca, obudził to, co gdzieś umarło, wskrzesił to i powołał do bytu to, czego może w ogóle w jej życiu nie było. I potem poszła do swojej wioski, mówiąc, czy do miasta, zobaczcie, to jest człowiek, który opowiedział mi o moim życiu. Jezus bardzo przychylnie odniósł się do Samarytanki. Innym razem Jezus uzdrowił 10 trędowatych i okazuje się, że pośród nich przynajmniej jeden to Samarytanin. I to właśnie on, ten cudzoziemiec, wróciłby Jezusowi podziękować. I Jezus, komentując jego postawę, przyjął to bardzo pozytywnie. Żachnął się, jakże to tylko ten cudzoziemiec, Samarytanin, przyszedł mnie, Żydowi, podziękować? A gdzie moi rodacy? Jeszcze innym razem Jezus, by zobrazować pewną bardzo głęboką prawdę, w swym kazaniu opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Słowo Samarytanin w uszach Izraelity brzmiało jak dźwięk do niewytrzymania. To był kolec wokół. A jeśli już wspominasz to słowo tylko w kontekście negatywnym, to tylko w kontekście negatywnym. A oto Jezus ma zgoła inną postawę. I gdy mówi o miłosiernym Samarytaninie, to znowu mówi o nim w kontekście swoich rodaków, którzy właściwie powinni byli stanąć na wysokości zadania. Tam lewita, kapłan, pobożni Żydzi nie nachylili się nad potrzebującym. A oto ten mieszaniec, ten poganin, ten nieczysty okazał serce i był bardziej odbiciem Boga niż ci, którzy może ze sztandarem w ręku zmierzali do Jerozolimy. I dlatego też i w tej przypowieści Samarytanin jest postacią bardzo pozytywną w ustach Jezusa. Zatem myślę, że uczniowie nie tak bardzo zdziwili się, że Jezus posyła ich do wioski samarytańskiej, aby przygotowali mu gospodę. Jezus idzie do Jerozolimy. No jest Synem Bożym, ale jest też Synem Człowieczym. Męczy się, musi spocząć, musi się posilić. Uczniowie może z jakimiś oporami, ale wspominając sobie te fakty ze służby Jezusa, jeśli idzie o Jego posługiwanie Samarytanom, myślę, że bez większych oporów zapukali do drzwi gospody, przedstawiając całą sytuację i pytając o możliwość przenocowania ich mistrza Jezusa. Przecież Jezus okazywał im życzliwość, przełamał lody, coś dobrego w końcu dla nich zrobił. Jednak jak czytaliśmy, gdy Samarytanie dowiedzieli się, że Jezus zmierza do Jerozolimy, nie przyjęli Go. Czyżby na słowo o Jerozolimie obudziły się w nich stare, przykre wspomnienia? Czyżby odżyły negatywne emocje wobec Żydów od wieków pielęgnowane? Czyżby daje tu znać o sobie ich poczucie odrzucenia, kompleks niższości, może ukrywany za parawanem dumy, wrogości i agresji? Czyżby ich reakcja potwierdza fakt, że zamknęli się w swych warowniach i nie potrafią z nich wyjść, nawet gdy sam Jezus chciałby się u nich zatrzymać? Nie przyjęli Go, dlatego że Jego droga prowadziła do Jerozolimy. I myślę, tak należy to odczytać. W tym właśnie jest tego rodzaju logika. W tym zamknięciu drzwi przed Jezusem właśnie jest ten kontekst, który urósł od wieków. O, gdyby Jezus wyraźnie opowiedział się za Samarią i zdecydował się oczywiście zdystansować się wobec Jerozolimy, o, pewnie by go przyjęli i uznali za swego. Wszyscy przyznamy, że Samarytanie nie zachowali się elegancko wobec Jezusa. Jednak Jezus z pewnością wiedział, że ich postawa nie jest tylko jakimś po prostu brakiem wychowania. Że ich niegościnność nie wynika z tego, że mają coś do roboty, że są czymś zajęci. Wiedział, że to, że zamknęli przed nim drzwi, właściwie jest owocem korzenia, który wrósł w ich duszę. Korzenia goryczy, niechęci, może właśnie odrzucenia. I w tej sytuacji, gdy Jezus, Żyd, idący do Jerozolimy, właściwie ktoś, kto jest uosobieniem tego całego konfliktu, który od wieków się ciągnie, pojawił się. Oni nie mogli inaczej zareagować, jak tylko tak. Można by rzec, to był ich odruch Pawłowa. Musieli tak zareagować, ponieważ nie potrafili inaczej. I Jezus z pewnością o tym wiedział. Jezus wiedział, że diabłu udało się przez długie dni, długie tygodnie, miesiące i lata zbudować w sercu Samarytan coś, co zamknęło ich w jakiejś klatce. Coś, co sprawiło, że nawet nie mogą dostrzec zbawienia, które przychodzi do nich. Z pewnością Samarytanie nie potrafili się inaczej określić, jak tylko w kontekście opozycji wobec Żydów. Nie znali swojej tożsamości. Gdy mówili o sobie, Samarytanin to jest ten, który jest wrogiem Żyda. A więc tożsamość na zasadzie negacji, opozycji. Jezus wiedział, że Samarytanie potrzebują uzdrowienia duszy i że niczego dobrego nie osiągnie, gdy będzie w tym momencie wytykał im ich błąd. Gdy zdecyduje się na odwet, gdy wykaże im, oślepi ich prawdą i powali ich na ziemię, nie uzdrowi ich w ten sposób, nie pomoże im w ten sposób. Samarytanie potrzebowali pomocy. Oczywiście okazuje się, gdy czytamy ten fragment, i może nie tylko ten, że również niektórzy Żydzi potrzebowali podobnej pomocy, ponieważ mieli podobny problem. Tu widzimy dwóch z nich, Jana i Jakuba. Aż nie chce się wierzyć, że obaj są uczniami Jezusa. A jednak Jan i Jakub są wartościowymi ludźmi. Jezus stanął na ich drodze, powołał ich, był z nimi prawie przez 3 lata, bo ten epizod na końcu właściwie tego biegu 3-letniego Jezusa. Więc to byli dobrzy ludzie, to byli dobrzy wierzący. Mieli żar dla Boga. Pewnie byli pełni pasji też dla Jezusa. I być może w tym momencie nie tak bardzo oni byli poruszeni, bo może oni gdzieś tam pukali i ich odtrącono, ale ujęli się za swoim mistrzem i Panem. Jakżeż to? Piotr, Jan i Jakub obok Piotra byli na Górze Przemienienia. Obaj byli bezpośrednio przy Jezusie, gdy ten wskrzesił córkę Jaira. Obaj byli bardzo blisko Jezusa. Jednak nawet w tej sytuacji, w tej bliskości z Jezusem, po tak głębokich duchowych przeżyciach, nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, co drzemie na dnie ich duszy. Oni tego nie widzieli. Gdyby ich zapytać, to i rozmawiać z nimi, popatrzeć na ich twarz, zobaczylibyśmy pewnie szczerość, krystaliczność, autentyczność motywów. Pewnie powiedzieliby, że robią to zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniem. Nie widzą tego. I dlatego ich ocena tej sytuacji musiała być stereotypowa i powierzchowna. Ponieważ i oni mieli problem i nie mogli go głębiej ocenić. Lepiej, bardziej po Bożemu ocenić. Bo okazuje się, że i oni okopali się po drugiej stronie muru. I oni tak na dobrą sprawę gdzieś tam pod ręką mają kamienie. Jak wiemy, Pismo bardzo wyraźnie mówi o tym, że nikt z nas nie zna do końca swojego serca. Dawid to rozumiał, dlatego otwierał przed Bogiem swoje serce i prosił Go, by Go badał. By badał Jego serce. Mówi, Panie, sprawdź moje serce. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Jest to mądra modlitwa i dobra. Jan i Jakub, podobnie jak Samarytanie, znają swoją historię, historię swojego narodu. I doskonale wiedzą, że 800 lat wcześniej pewien wielki prorok Eliasz spalił ogniem z nieba samarytańskich posłańców odstępczego króla Samarii Achazjasza. Oto ten król odstępczy kiedyś spadł, zachorował i kazał posłać posłańców do Belzebuba, by zapytali go, czy wyzdrowieje. I wtedy Eliasz wyszedł na ich spotkanie i pyta, czy nie ma Boga w Izraelu, że do Belzebuba idziecie pytać o radę? Wrócili, zdali sprawę, opowiedzieli, jak wyglądał ten człowiek. Achazjasz to Eliasz. Przyprowadzić mi go tu. I 50 posłał. A byli to Samarytanie. I Eliasz, pamiętamy tę historię, po dwakroć sprowadził ogień z nieba i ten ogień pochłonął tych Samarytan. Przecież Jan i Jakub podobnie mogą ściągnąć ogień. Tym bardziej, że może kilka tygodni wcześniej widzieli Eliasza, wprawdzie uwielbionego, na Górze Przemienienia. I z pewnością to wszystko odżyło w ich sercach. I w tej gorliwości, pasji uznali, że są gotowi podobnie postąpić. Właśnie, wydaje się, że są pełni wiary i ognia, ale czy rzeczywiście jest to Boży ogień? Siostry i bracia, my wiemy, że chyba nie. Dlatego, że czytamy, Jezus obróciwszy się zgromił ich i rzekł, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jezus wiedział, że zarówno Samarytanie, jak i jego rodacy potrzebują usługi i uwolnienia. Pan kiedyś powiedział, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Halleluja. Jezus jest pasterzem Żydów, Samarytan, Moabitów, Edomu, Filistynów, Rosjan, Polaków i Niemców. Halleluja. To jest arcypasterz, który w swoim sercu nosi każdego człowieka. Jednak w tym momencie Jezus wie, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że jedni i drudzy nie są gotowi na uzdrowienie swojej duszy. I dlatego zbyt długo nie zatrzymuje się nad tym całym wydarzeniem. Nie ocenia, nie rozwodzi się nad tym, dlaczego tak postąpili Samarytanie. I nie za bardzo usługuje duszpastersko w tym momencie Janowi i Jakubowi. To było jedno zdanie. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I poszedł dalej. Nie zatrzymał się obok tego, co właściwie no, jest bardzo istotne i ważne. Jezus wie, że zanim będą na to gotowi, najpierw ktoś musi złożyć na krzyżu doskonałą ofiarę i tym sposobem wytrącić z rąk diabła jego oręż. Najpierw ktoś musi rozbroić nadziemskie władze i zwierzchności i wymazać obciążający człowieka list dłużny, który zwraca się przeciwko niemu z jego wymaganiami. Nie można tak po prostu usłużyć, nie usuwając przyczyny. A była to duchowa przyczyna, bo to książę tego świata trzymał w niewoli swoich poddanych. I dlatego Syn Boży musiał przyjść jako światłość do ciemności, w której żyliśmy. I oświecić swoją światłością i otworzyć nam drogę do Ojca. Dopiero od tego momentu głęboka, prawdziwa, pełna posługa jest możliwa. I dlatego z pewnością Jezus nie zatrzymał się zbyt długo nad całym tym wydarzeniem w tym momencie. On wiedział, że ktoś musi zburzyć stojącą pośród nich przegrodę z muru nieprzyjaźni. I Jezus wiedział, że tym kimś, kto może to zrobić, jest tylko On. Alleluja. Jezus wiedział, że całe umęczone, walczące z sobą stworzenie, naród z narodem, miasto z miastem, mąż z żoną, dziecko z rodzicem, może odnaleźć ratunek tylko w Nim. On o tym wiedział. Alleluja. Tak, siostry i bracia, my wiemy, ja to chcę z mocą tutaj pośród nas powtórzyć, że to nie rządy, nie organizacje międzynarodowe są odpowiedzią na problem człowieka, a Jezus Chrystus. Alleluja. I dlatego Jezus musiał dotrzeć do Jerozolimy, bo tam już zbijano dla Niego krzyż. Tak sobie myślę, że tak po ludzku to pewnie wolałby tam nie dojść. Wiedział, po co idzie. I po ludzku może wolałby, żeby Boże drogi były inne i nie prowadziły do Jerozolimy. Ale jak mówi Pismo, Jego miłość do nas i posłuszeństwo do Ojca sprawiły, że pomimo swych obaw, pomimo swego wewnętrznego ludzkiego sprzeciwu, położył swoją wolę przed swoim Ojcem i wiedziony miłością do mnie i do Ciebie poszedł do Jerozolimy. I Jego nogi stanęły na wzgórzu Golgoty. Alleluja. Bo jak czytamy, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I gdy nasz Pan na krzyżu powiedział, wykonało się, wówczas pokonał złego. I gdy po trzech dniach zmartwychwstał, pieczętując tym swoje zwycięstwo, rozpadł się mur nieprzyjaźni. Droga do Ojca została otwarta. Halleluja. Ale jeszcze to nie koniec. Jeszcze coś musiało się wydarzyć. Jeszcze coś bardzo ważnego, istotnego w Bożym dziele odkupienia, pojednania człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem, narodu z narodem, męża z żoną. Jeszcze coś innego musiało się wydarzyć. Otóż zaraz przed swym w niebo wstąpieniem Jezus powiedział, żeby czekali na Ducha Świętego. Bo kiedy stąpi na nich, będą mogli prawdziwie stać się świadkami nie tylko w Judei i w Galilei, ale też w Samarii, aż po krańce świata. Nie idźcie do Samarii. Nie podejmujcie dzieła pojednania, zanim nie będziecie przyobleczeni w moc wysokości. Nie ten ogień sprowadzicie. Czekajcie na moc Ducha Świętego, bo dopiero wtedy będziecie mi prawdziwi świadkami. Dopiero wtedy będę mógł was użyć, ponieważ Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Halleluja. Mnie i Ciebie, nas, dobry jest Pan. I rzeczywiście, po 10 dniach od wniebowstąpienia Duch Święty zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy na zebrany w górnej izbie i przemienił ich serca, napełnił ich mocą, dał im nową perspektywę. I niedługo potem widzimy apostołów w Samarii. To niesamowite. Oto Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Halleluja. I co, Samarytanie? Trzaskali drzwiami? Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. W tej przeklętej, nieczystej Samarii było wiele radości, bo przyszło światło, przyszło zwycięstwo i zbawienie. Halleluja! I zaraz potem dowiadujemy się, że gdy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, co zrobili? Jak to możliwe? To udają! Ci przeklęci, to niemożliwe! To od wieków tutaj walczyliśmy, to niemożliwe! Nie, coś innego czytamy. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a więc chrzczono ich. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Niesamowite. Po 900 latach, po 800 latach nienawiści, wrogości, nieprzyjaźni, braku kontaktu, separacji, nagle Żyd zwiastuje Samarytaninowi Ewangelię. Samarytanin otwiera serce swoje przed Żydem. Nie widzimy tego, ale możemy sobie wyobrazić, jak padają sobie w objęcia, jak wiele radości jest w sercu Piotra, Jana, Filipa i Samarytanina, który doświadcza mocy Ducha Świętego i dzieła zbawienia w swoim życiu. Samaria przyjęła Słowo Boże. Czyż nie można w tym momencie powiedzieć, że przyjęła niejako samego Jezusa, który jest żywym Słowem Bożym? Oto Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Może już nie ten fizyczny Jezus, ale to wcielone Słowo, namaszczone Duchem Świętym, zamieszkało teraz nie tylko w jednej gospodzie, ale i w tym domu, i w tym. Samaria przyjęła Jezusa. Halleluja. Kochani, to niesamowite. Zobaczmy to. Na Samarię też spadł ogień. Halleluja. Ale to był inny, trochę inny ogień niż ten, który chcieli sprowadzić Jan i Jakub. Na Samarię spadł ogień Ducha Świętego. I to jest ten ogień, który wypala strach i wrogość, wypala nieprzyjaźń, uprzedzenia. Ten ogień wypala poczucie odrzucenia wraz z wszelką zarozumiałością i chorą dumą. Być może mąż z żoną po miesiącach, może po latach padali sobie w objęcia. Mąż do żony, przebacz. Żona do męża, wybacz mężu. Może dzieci przychodziły, mój tato, mamo. Nie wiem, co powiedzieć. Łzy mówią same za siebie. Coś pękło. Coś zostało usunięte, oczyszczone. Coś, co zmieniało, przyćmiewało umysł. Zdolność racjonalnej oceny. Warownia została zdobyta. Uprzedzenia zostały usunięte. Ale ten ogień też rozpala miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Halleluja. To nie jest tylko destrukcyjny ogień, który coś niszczy i pozostawia pogorzelisko. To jest ogień, który usuwa plewę. To jest ogień, który usuwa to, co wydaje się być złotem, a jest podróbką i zakłada Boży, solidny fundament, skałę Jezusa Chrystusa i na tym fundamencie buduje Boże dzieło. Kościół, który jest mieszkaniem Ducha Świętego. A więc z ludzkiej nienawiści, wzajemnych uprzedzeń, dystansu, rozpadu małżeństw i podziału w narodzie nie uzdrowią wykłady o tolerancji. Nie pomogą szczytne hasła humanizmu, ale oparcie się na mocy krzyża i poddanie się posługi Ducha Świętego. Amen. Tak właśnie jest. To jest to doskonałe dzieło, które wykonało się na krzyżu. I to jest ten doskonały, od wieków skrywany w Bożym sercu plan, który przez Kościół objawia swoją różnorodną mądrość. I teraz wzywa mnie i ciebie do dzieła pojednania. I za chwilę, jak wspominałem, będziemy zwiastować naszą więź z Chrystusem, ale też nasze braterstwo. Gdy podnosimy chleb i kielich, wydajemy świadectwo: Panie, jestem w Tobie. Ty przebaczyłeś mi moje grzechy, ja o tym wiem. Jestem Ci za to wdzięczny. Ale też wydaje świadectwo, że jestem pojednany z żoną, z mężem, z bratem rodzonym, duchowym, siostrą rodzoną czy duchową. W szkockim kościele mówi się, że prawo przystępu do stołu pańskiego mają też ci, którzy są pełni życzliwości dla każdego człowieka. A więc jeśli jest w twoim sercu, w moim sercu, jakakolwiek niechęć, uprzedzenie, gdzieś od tego dna duszy coś tam złego się odbija i my wiemy, bo Duch Święty nam to podpowiada i mówi: zobacz, to tam jest, to co złe, próbuje, uważaj. Jeśli wiesz, jeśli Duch Święty ci to pokazuje, za chwilę będziemy się modlić i możemy przyjść z tym do Pana i uniżyć się przed Nim. I poprosić o uzdrowienie. Bo wykonało się. Jezus zmarł i zmartwychwstał. I Duch Święty jest dany. Już wszystko się wykonało. I dzisiaj wystarczy tylko sięgnąć w pokorze z wiarą. Ale też oprócz tej decyzji między mną a Bogiem trzeba podjąć decyzję. Jeśli trzeba. A tutaj no, trzeba, by porozmawiać. By się spotkać. By coś wyznać. By się otworzyć. To jest decyzja, do której dzisiaj wzywa Boże Słowo. Wierzę, Duch Święty ją gdzieś tak też rozbudza w naszych sercach. Zatem nie omijajmy siebie nawzajem. Życzmy sobie wszystkiego dobrego. A w wieczerzy nie bądźmy powierzchowni. Nie myślmy, że wystarczy powiedzieć: Panie, cóż, trzeba zrobić wszystko. A jak mówi Pismo Święte, nawet i życie czasami trzeba oddać za brata. Może nie fizycznie. To najgorsze umieranie to tutaj w sercu. Amen. Powstańmy do modlitwy.